Od początku aż do pełni czasu wspólne posłanie słowa i Ducha Ojca pozostaje ukryte, ale wciąż się realizuje. Duch Boży przygotowuje czas Mesjasza i chociaż Duch ani Słowo nie są jeszcze w pełni objawione, są już obiecani, aby ich oczekiwano, aby ich przyjęto, gdy się objawią. Dlatego, gdy Kościół czyta Stary Testament, zgłębia w nim to, co Duch Święty, który mówi przez proroków, chce nam powiedzieć o Chrystusie. Przez pojęcie prorocy, wiara Kościoła rozumie tych wszystkich, których Duch Święty natchnął do żywego głoszenia, redagowania Ksiąg Świętych, zarówno Starego Testamentu, jak i nowego. Tradycja żydowska rozróżnia prawo, pięć pierwszych ksiąg, czyli pięcioksiąg, proroków, księgi nazywane w tradycji chrześcijańskiej historycznymi i prorockimi, oraz pisma, przede wszystkim księgi mądrościowe i psalmy. To, co mówimy za podstawę tego, co podkreślają chociażby Ojcowie Kościoła, Duch Święty jest Bogiem poprzez tytuł Stworzyciel. Autor hymnu chciał na szczycie wszystkiego umieścić uroczyste wyznanie wiary w boskość Ducha Świętego. Ten tytuł jest jakby kluczem na początku symfonii, gdybyśmy popatrzyli przez pryzmat, przez perspektywę jak na przykład utworu muzycznego, symfonii, która decyduje o tym, jaki dźwięk wyda każda nuta. Mowa jest o samym Bogu, nie o jakimś Jego atrybucie czy jakiejś energii boskiej. Całe piękno tego hymnu polega na tym, że jest on pokazany w naszym wyznaniu wiary, gdy mówi się o Duchu Święty. Tutaj natomiast mówi się do Ducha Świętego. Zobaczmy, tytuł Stworzyciel staje się prawdziwym bastionem, niewzruszonym wałem ochronnym przeciwko jakimkolwiek próbom zmienienia właściwego patrzenia na tę rzeczywistość o której dziś też mówimy, którą rozważamy. Doniosłość tego tytułu Stworzyciel, Duch Święty, tu nie brakuje w żadnym z istnień, jest po prostu obecny we wszystkim, jako że On właśnie jednoczy wszystkie rzeczy i je ożywia. Jest obecny w sposób szczególny w tych, którzy są poddani prawu, jest obecny we wszystkich chrześcijanach na sposób różny i nowy, czyniąc z nich dzieci Boże, jest obecny jako autor mądrości w świętych, którzy poprzez sposób życia bosko natchniony stali się godnymi Jego mieszkania. Doprawdy Duch Pański wypełnia wszechświat. Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy. Nikt nie jest w stanie ujść z kręgu Jego dobroczynnego światła, jak nikt nie może uciec od żaru słońca, jak czytamy w psalmie. Gdzieś się oddalę przed Twoim duchem? Tak pyta psalmista. Tytuł Stworzyciel daje też podstawy nie tylko ogólnie teologiczne, ale również pneumatologiczne, duchowe, do właściwego też rozwiązywania wszelkich problemów. Stworzenie nie jest dziełem Ducha Stworzyciela. Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój. Gdy im odbierasz swego ducha, marnieją i w proch się obracają. Stwarzasz je, gdy ślesz swego ducha i odnawiasz oblicze ziemi. Rzeczą najważniejszą, także w odniesieniu do Ducha Stworzyciela, jest zrozumienie, wyjaśnienie też Jego tajemnicy, ale też i doświadczenie Jego działania. Stwarzanie polega na wydobywaniu czegoś z nicości. To jest z braku jakiejkolwiek rzeczywistości, możliwości powstania. Przezywać nad sobą Ducha Stworzyciela oznacza przenosić siebie w wierze w tej chwili, w której Bóg posiadał jeszcze nad nami wszelką władzę, gdy nie byliśmy jeszcze niczym innym, jak tylko chociażby myślą Jego serca. I On mógł z nami uczynić to, co chciał, bez ograniczonej wolności. Wzywać nad sobą Ducha jako Stwórcę oznacza więc poddać się całkowitym zawierzeniu działaniu Boga. Oznacza także przyjąć wobec Niego postawę stworzenia, która jest postawą każdej autentycznej wiary. Oznacza wreszcie nie stawiać żadnych warunków i być gotowym na wszystko. Wzywać Ducha jako Stwórcę to też otwierać się na nowość, zgłębiać się również w wielkim milczeniu. Działanie Stwórcze Ducha należy umiejscowić na początku. To, co stworzone, możemy powiedzieć, że nie był On tym, który wydobył świat z nicości i nakazał mu istnieć, ale raczej tym, który przeprowadza stworzenia od istnienia bezkształtnego do istnienia uformowanego i doskonałego. Duch Święty przeprowadza stworzenie od chaosu do kosmosu, czyni zeń coś, co jest piękne, co jest uporządkowane, oczyszczone, to znaczy świat w pierwotnym tego słowa znaczeniu. Kiedy Duch zaczął unosić się nad nim, stworzenie nie posiadało jeszcze jakiegokolwiek piękna. Natomiast gdy byty stworzone przyjęły działanie Ducha, otrzymały całe bogactwo piękna, które sprawiło, że zajaśniały jak świat. To święty Ambroży o Duchu Świętym. Wiemy, że stwórcze działanie Boga nie ogranicza się do momentu początku, jak to przedstawiano może kiedyś, ale Bóg nie był raz, ale jest zawsze Stworzycielem. I to nie tylko w jakimś osłabionym sensie tego słowa, zachowując istnienie, rządząc światem przez swoją opatrzność, lecz w znaczeniu dosłownym, nieustannie przekazując istnienie, pobudzając, ożywiając, podtrzymując i odnawiając stworzenie. Stwarzać oznacza nieustannie czynić nowym. Wszechświat miał właśnie popaść w chaos, rozpaść się z powodu przerażenia wobec męki, gdy wielki Jezus nie oddał swego boskiego ducha, gdyby nie oddał wielkiego swego ducha, wołając: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. I oto natychmiast po rozlaniu się Ducha Bożego, jak gdyby ożywiony, odmłodzony, umocniony, wszechświat na powrót odnalazł swoją równowagę. W tej takiej mistycznej wizji, raz jeszcze popatrzmy, Duch Święty przeprowadza świat od chaosu do kosmosu. Tym razem jednak nie chodzi już o jakiegoś nieokreślonego Ducha Bożego, ale o Ducha pochodzącego z krzyża Chrystusa. Ta wizja rozwija się w sposób, w jaki opisane jest zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch przekształca chaos językowy wieży Babel w nową harmonię głosów. Dzięki niemu z wszystkich języków zgodnie wznosi się teraz hymn do Boga. Jak wtedy, kiedy tak nawiązaliśmy na początku do symfonii, kiedy dyrygent orkiestry wchodzi na podium i nagle pomieszane dźwięki strojonych instrumentów milkną, a w ich miejsce zaczyna rozbrzmiewać cudowna symfonia. Słowo Boga i jego tchnienie znajdują się u początku bytu i życia wszelkiego stworzenia. Jak mówi liturgia bizantyjska, jest rzeczą właściwą, aby Duch Święty rządził stworzeniem, uświęcał je, ożywiał, ponieważ jest Bogiem, współistotnym Ojcu i Słowu. Ponieważ jest Bogiem, daje moc wszystkim stworzeniom i je zachowuje w Ojcu i Synu. W przypadku człowieka Bóg ukształtował go własnymi rękami, to znaczy przez Syna i Ducha Świętego, i wycisnął na ukształtowanym ciele własną formę w taki sposób, by nawet to, co widzialne, miało boski kształt. Duch obietnicy, wątek właśnie Ducha Świętego jako obietnicy już w starożytności prawie w ogóle jakoś nie był pojmowany, odkrywany. Ojcowie Kościoła, pozostając w zgodzie, mówią o tej rzeczywistości Ducha obietnicy, Ducha, który jest zapowiedziany, który tworzy. Podobnie jak Jezus był najpierw obiecany przez Pisma, później objawiony według ciała, a teraz oczekiwany jest w ostatecznym swoim przyjściu, tak samo Duch, kiedyś obiecany przez Ojca, został dany w dniu Pięćdziesiątnicy, a dzisiaj na nowo jest oczekiwany i wzywany przez człowieka, przez całe stworzenie, które zakosztowało pierwocin, czeka na pełnię jego daru. Królestwo Boże już obecne pośród nas, lecz jeszcze nie w pełni zrealizowane, tak samo Duch Święty już rozlany jest w naszych sercach, ale jeszcze nie działa, chyba że w postaci jakiegoś małego zadatku, jak mówił święty Paweł w liście do Koryntian. I w tej przestrzeni, która dzieli Pięćdziesiątnicę od Paruzji, Duch jest mocą popychającą nas do przodu, utrzymującą nas w drodze jako pielgrzymów. Jest tym, który wlewa nam zapał i, mówiąc obrazowo, dodaje skrzydeł naszej nadziei, co więcej, jest samym źródłem, duszą tej właśnie nadziei. W Nowym Testamencie o Duchu jako obietnicy mówi dwóch autorów, święty Łukasz i święty Paweł. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Święty Łukasz, znaczy w Dziejach Apostolskich, a podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił Jan Chrzciciel, kiedy chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. idąc dalej, wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie. Weźcie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. Święty Paweł, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyście przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. W nim także i wy usłyszeliście słowa prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu. W nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. Do czego nawiązuje święty Łukasz, gdy nazywa Ducha Świętego obietnicą Ojca? Kiedy Ojciec złożył tę obietnicę, można powiedzieć, że cały Stary Testament jest obietnicą Ducha. Dzieło Mesjasza zawsze jest przedstawione jako kończące się nowym, powszechnym wylaniem Ducha Bożego na ziemię. Zestawienie z tym, co Piotr mówi w dniu Pięćdziesiątnicy, wskazuje, że Łukasz myśli przede wszystkim o tym proroctwie już zapisanym w księdze Joela, gdzie czytamy: w ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleje ducha mojego na wszelkie ciało. Łukaszowe odniesienie nie jest jednak jedyne, jak nie pomyśleć także o tym, co mówią prorocy, na których wskazywaliśmy u początku. Wreszcie zostanie wylany na nas duch z wysokości, przeleje ducha mego na twoje plemię. Ducha mojego chcę tchnąć w was. Jeśli chodzi o treść obietnicy, Łukasz jak zwykle podkreśla ten aspekt charyzmatyczny daru ducha, w szczególności proroctwo. Obietnica Ojca jest mocą z wysoka, która uzdolni uczniów do zaniesienia zbawienia aż na krańce ziemi. Lecz nie pomija też innych aspektów działania ducha uświęcających i zbawczych, jak odpuszczenie grzechów, dar nowego prawa, nowego przymierza, o czym wnioskuje się na podstawie dokonanego przez zestawienia Synaju z Pięćdziesiątnicą. Zdanie świętego Piotra: dla was jest obietnica, odnosi się do zbawienia. Przechodząc też do tego, co o duchu jako obietnicy mówi święty Paweł, wchodzimy w też taką nową perspektywę i o wiele głębszą. Apostoł wylicza różne przymioty tej właśnie obietnicy. Usprawiedliwienie, synostwo Boże, dziedzictwo. Lecz tym, co w całości, powiemy, streszcza ten przedmiot obietnicy, jest właśnie Duch Święty, który raz nazywa obietnicą ducha, innym razem duchem obietnicy. I święty Paweł wprowadził do pojęcia obietnicy dwie takie idee. Zgodnie z pierwszą, obietnica Boża nie zależy od zachowania prawa, lecz od wiary, a więc od łaski. Bóg nie obiecuje ducha temu, kto wypełnia prawo, czyli nie jest uzależniony ode mnie, tylko od Boga, ale temu, kto wierzy w Chrystusa. W liście do Galatów Paweł pisze: czy ducha otrzymaliście na skutek wypełnienia prawa za pomocą uczynków, czy też stąd, że daliście posłuch wierze? Bo gdyby dziedzictwo pochodziło z prawa, tym samym nie mogłoby pochodzić z obietnicy. Właśnie dzięki pojęciu obietnicy Pawłowa teologia Ducha Świętego zgadza się z całością jego myśli, co więcej, staje się takim bardzo konkretnym potwierdzeniem. I chrześcijanie dobrze wiedzą, że doświadczyli ducha w sposób nowy na skutek głoszenia Ewangelii, a nie dlatego, że wierniej niż zwykle wypełniali prawo. Apostoł może się więc odwołać do konkretnego faktu. Druga nowość w pewnym sensie wprawia, tak powiemy, w zakłopotanie, jest tak, jakby Paweł nagle wylał na ogień wodę, mówiąc: lecz obietnica nie jest jeszcze wypełniona, przynajmniej nie całkowicie. W tym momencie wiele wyjaśniają dwa pojęcia zastosowane do Ducha Świętego: pierwociny i zadatek. Także tutaj dobrze jest mieć przed oczyma tekst Pisma, w którym właśnie te terminy pojawiają się w odniesieniu do Ducha Świętego, gdy myślimy o duchu obietnicy. I wyjście do Rzymian, i my sami, którzy już posiadamy pierwociny ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Inny tekst, liście do Koryntian, pisze Paweł, tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam ducha jako zadatek. I apostoł chce powiedzieć, że wypełnienie dokonane w Chrystusie nie wyczerpało tej obietnicy. Posługując się jakimś takim szczególnym kontrastem, mówi posiadamy, oczekujemy. Właśnie dlatego, że to, co posiadamy, nie jest jeszcze pełnią, ale zaledwie pierwocinami, jakimś zadatkiem rodzi w nas nadzieję. I proces ten jest też analogiczny do sytuacji Chrystusa. Jego przyjście wypełniło obietnicę, lecz nie położyło kresu oczekiwania. Oczekiwanie zostało przyniesione w przyszłości, jest oczekiwaniem na jego powtórne przyjście. I określenie obietnica Ojca umieszcza też Ducha Świętego w samym sercu chrześcijańskiej eschatologii, czyli tej myśli, która pokazuje nam tą perspektywę życia wiecznego. Nie można zatem bez też tu zastrzeżeń przyjąć opinii stwierdzającej, że kiedyś, prawda, w teologii Duch był w pierwszym rzędzie mocą świata przyszłego. Wskazuje święty Paweł, że te pojęcie, czy pojęcia niekoniecznie muszą się wykluczać, ale że mogą współistnieć. Dla niego duch jest jednocześnie rzeczywistością świata wyższego, boskiego i mocą świata, który ma nadejść. Człowiek, zobaczmy, zdeformowany przez grzech, przez śmierć, pozostaje obrazem Bożym, obrazem Syna, ale jest pozbawiony chwały Bożej, pozbawiony podobieństwa. I dopiero obietnica dana Abrahamowi zapoczątkowywuje ekonomię zbawienia, na końcu której sam Syn przyjmie obraz i odnowi go w jego podobieństwie do Ojca, przywracając mu chwałę, czyli ducha ożywiającego. I wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei Bóg obiecuje, znowu patrzymy na początki, obiecuje Abrahamowi potomstwo jako owoc wiary i mocy Ducha Świętego. I w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Potomstwem tym będzie Chrystus, w którym wylanie Ducha Świętego sprawi, że rozproszone dzieci Boże zostaną zgromadzone w jedno, zobowiązując się przysięgą. Bóg przyrzeka już w darze swojego umiłowanego Syna, Ducha Obietnicy, właśnie w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością samego Boga. Duch, czyli Duch Boży, tą przyszłością Bożą. On jest tym, który wypełnia naszą nadzieję. Tytuł obietnica Ojca to ta rzeczywistość, której spodziewamy się. My zaś, jak mówi święty Paweł, z pomocą ducha na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego mogli obfitować w nadzieję. Potrzebujemy nadziei, żeby żyć. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby mieć nadzieję. Wierzyć, zostało napisane, jest rzeczą łatwe, ale tak, aż tak bardzo dostrzegalny jest Bóg we wszechświecie. Kto ma? Kto nam tu pomoże też w pokonaniu tego, co może być i trudne, czy jest przedmiotem naszej wiary? W naszych czasach, w kolejnych falach doświadczamy wylania Ducha Świętego na każdego człowieka. To daje też początek temu, co przeżywamy, gdy otwieramy nasze życie na działanie Ducha Świętego. On przychodzi z pomocą naszej słabości, przyczyniając się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Prosimy więc o Ducha przez pośrednictwo samego Ducha. Prosimy o pełnię. Bóg zapłać za uwagę.